Przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat, to jest Stacja Dobro, ten czas, kiedy rozmawiamy o rzeczach ważnych i o tym, jak mądrze pomagać. Fundacja GIM Aleksandra Wesołowska-Sieja jest moim i Państwa telefonicznym gościem.
Dobry wieczór.
Pani Aleksandro, przed przerwą powiedziałyśmy o dość krzywdzącym stwierdzeniu, że rzekoma moda na ADHD, jeżeli chodzi o diagnozowanie, i moda na autyzm i zespół Aspergera panuje. To może tak statystycznie powiedzmy, jak bardzo niedoszacowane w diagnozie jest polskie społeczeństwo.
Mówi się o tym, że faktycznie to niedoszacowanie diagnozy u nas w Polsce jest naprawdę dość wysokie, więc to od razu pokazuje nam, że trochę ciężko mówić o modzie. Jeśli chodzi o na przykład Stany Zjednoczone, no tak się powołajmy, bo tam faktycznie ta diagnostyka jest mocno do przodu. Mówi się nawet o 3% społeczeństwa zdiagnozowanych pod kątem spektrum autyzmu. U nas też nie do końca wiemy tak naprawdę, ile osób jest zdiagnozowanych. Zaraz może wrócę do tego, dlaczego tak się dzieje, ale mówimy raczej o niespełna 1%, no może trochę więcej, ale to też bardzo jest zróżnicowane pod kątem wielkości miast czy regionów, tak? W dużych miastach tych diagnoz jest zdecydowanie więcej, natomiast jeśli zejdziemy gdzieś tak regionalnie do mniejszych miast, to jest nawet poniżej 0,5% diagnostyki, więc zdecydowanie za mało, patrząc na to, jak szacujemy, ile osób faktycznie mogłoby być, patrząc na Stany Zjednoczone, gdzie mówi się o 3%, u nas niespełna 1 czy poniżej 0,5 w małych miastach, to widzimy, jak duże to niedoszacowanie jest. Ale też nie wiemy do końca, ile tych osób faktycznie jest zdiagnozowanych, bo rejestry dotyczą tak naprawdę diagnoz na NFZ, tak mówiąc w skrócie, ale bardzo dużo diagnoz robionych jest w takim trybie prywatnym, no bo kolejki są bardzo długie, czas oczekiwania bardzo długi. Też myślę, że ta rzetelność diagnozy czasami pozostawia wiele do życzenia. Więc ludzie, którzy chcą naprawdę wiedzieć i potrzebują pomocy, chcą tą pomoc uzyskać, jakiś drogowskaz, jak postępować z tym swoim stanem neuroatypowym, no szukają naprawdę sprawdzonych, rzetelnych specjalistów od diagnostyki. No i bardzo często tym sposobem trafiają do prywatnych gabinetów. Więc tutaj to jest ten problem, że tak do końca nie wiemy, ile tych osób faktycznie w społeczeństwie jest. Jeżeli chodzi o dorosłe osoby w spektrum autyzmu, to myślę, że ta przepaść jest jeszcze znacznie większa, no bo tutaj mówi się o zdiagnozowanych tak naprawdę 0,8% osób dorosłych, tak? Patrząc na odnośniki zagraniczne, to jest zdecydowanie duże niedoszacowanie.
A po co na przykład osobie dorosłej, pytam jako sceptyk znowu, diagnoza?
No właśnie ten kierunek działania. Bo jeśli podejdziemy do diagnozy w sposób taki rzetelny, profesjonalny, no to proces diagnostyczny nie skończy się na postawieniu samej diagnozy, tak? No bo faktycznie, jeżeli funkcjonujemy od wielu lat, wiemy, że mamy pewne wyzwania, trudności w życiu codziennym, ale się nauczyliśmy sobie z nimi radzić, tak? Jako osoby dorosłe, już świadome siebie bardziej, radzimy sobie, więc jakby pytanie jest zasadne, dlaczego? No właśnie, ale czy nie przydałby nam się w takiej sytuacji jakiś pewien kierunek działania, pewien taki drogowskaz, żeby trochę sobie ulżyć tak naprawdę. To znaczy, po pierwsze, zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, dlaczego zachowuje się w ten sposób, a nie inny. Po drugie, wytłumaczyć najbliższym osobom, tak? Rozmawialiśmy o wymówkach, ale wymówka jest wtedy, kiedy faktycznie ten stan neuroatypowości albo nie występuje, albo występuje w takim bardzo słabym, niskim natężeniu, że on tak de facto nie przeszkadza nam na przykład w pracy, ale jednak mimo wszystko stosujemy sobie tą wymówkę, że a mam ADHD, to nie mogę się skupić i dlatego tak jest, jak jest. Natomiast osoby, które faktycznie to ADHD mają, mają rzetelną diagnozę, zaczynają rozumieć, dlaczego nie mogą się skupić, zaczynają dowiadywać się, jak sobie z tym poradzić i mają też tą możliwość powiedzenia wśród najbliższych, wśród współpracowników, czy w ogóle w pracy, powiedzieć, że słuchaj, mam taką trudność, natomiast wiem, że zapewnienie takich warunków pomoże mi w tym skupieniu się. Więc dostajemy jakiś plan działania, jakąś taką mapę, nie dość, że siebie, to jeszcze tego, co możemy zrobić w tym najbliższym otoczeniu, żeby wszystkim było łatwiej po prostu.
I tutaj wchodzimy na taki obszar też, o którym rzadko kiedy się mówi, że osoby neuroatypowe zmagają się często z kryzysami zdrowia psychicznego dużo częściej niż osoby w normie, można powiedzieć, takiej typowej.
Typowe, tak.
Tak, tak jak typowe. A leczenie na przykład stanów depresyjnych u osoby z ADHD czy osoby ze spektrum musi przebiegać zupełnie inaczej.
Na pewno, bo to jest już taka diagnoza połączona jakby, tak? Jest kilka stanów, z którymi gdzieś tam próbujemy sobie poradzić, próbujemy siebie ogarnąć, ale patrząc już mocno szeroko, tak? To po prostu na całego człowieka, czyli jakby nie na jeden pojedynczy stan, że okej, tu jest tylko depresja, więc wprowadzamy takie leczenie, ale obok depresji na przykład jest spektrum autyzmu, jest ADHD, bardzo często jest ADHD, tak? Czyli spektrum autyzmu połączone z ADHD. Znowu ta rzetelność i profesjonalizm. Wybór odpowiedniego lekarza, który zna temat, ma doświadczenie, wie jak w tych tematach się poruszać, będzie w stanie spojrzeć holistycznie na osobę i pomóc jej poradzić sobie w miarę możliwości właśnie z tymi wszystkimi stanami. Oczywiście osoby w spektrum, szczególnie osoby w spektrum autyzmu, ale z ADHD też, są bardziej narażone na inne, czy to stany neurotypowe, czy inne choroby psychiczne, w tym depresje, no bo po prostu ta wrażliwość i odbieranie świata jest na trochę innym poziomie, szczególnie w przypadku spektrum autyzmu, ta wrażliwość jest dużo większa. No jeśli wrażliwość jest większa, to to może mieć swoje konsekwencje też w zdrowiu psychicznym.
A po przerwie opowiemy o tym, jak diagnoza zmienia życie.